Zbawicielu Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, pokój wam. Sprawia mi ogromną radość, przyjemność stanąć i widzieć oblicza wasze. Stanąć na tym miejscu, na ziemi moich przodków, bo tu niedaleko się urodziłem. Powrócić, ale powrócić do wielkiej braterskiej chrześcijańskiej rodziny. Tak jak braterstwo przekazywali już pozdrowienia, tak również ja przywożę, wielu nas z Białogardu przywozi bratnie chrześcijańskie gorące życzenia. Ale może to dlatego jest tak bardzo gorąco, że wszyscy gorące życzenia przekazujemy. Ale myślę, to właśnie czyni miłość braterska, radość i zadowolenie, że tu jesteśmy. A Bóg nam błogosławi słońcem i piękną miejscowością, tak jak brat Budzyński powiedział to w swoim pięknym wierszu. W tej chwili chciałbym zwrócić braterstwa uwagę na rady ze Słowa Bożego płynące i żeby mogły posłużyć dla wszystkich zgromadzonych. Tu przekrój jest zgromadzony, nie wiem jak wielu nas jest tu, może braterstwo gospodarze później nam powiedzą, ale jest nas bardzo dużo. I wszyscy chcemy coś się dowiedzieć z tego Słowa Bożego. Do wszystkich nas odnoszą się te słowa psalmu 78. Słuchaj ludu mój, nauki mojej. Nauki mojej w pojęciu Słowa Bożego. Nauki Bożej. I chciałbym, żeby rzeczywiście wszyscy i starsi, i młodzi, i najmłodsi, i staruszkowie, i ci będący może w przededniu końca swojego życia, bo nie wiemy, kiedy Pan się upomnie o życie. I chciałbym naukę rozważania chwili obecnej oprzeć o słowa z pierwszej księgi królewskiej, drugiego rozdziału. Z pewnością wielu braterstw już wie, o czym jest opisane w drugim rozdziale pierwszej księgi królewskiej. Życie jednego z największych mężów Starego Testamentu, najbardziej wybitnej postaci narodu izraelskiego jako tworzącego państwo, a więc kończy się życie Dawida. Króla Dawida, tego, który doprowadził potęgę Królestwa Izraelskiego, figuralnego Królestwa Bożego, do największych zaszczytów. Kończą się jego dni. Tak jak wielu z nas. Skończyło się lub kończy się. I co czyni ten człowiek, ten mąż Boży, ten umiłowany przez Boga mąż? Czytajmy w drugim rozdziale od pierwszego wersetu. A gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swojemu synowi, takie rozkazy. Ja idę drogą całej ziemi. Bądź tedy mocny i okaż się mężem. I na czym to ma polegać jego męstwo i mężność? Że będzie mocny. I zauważmy, niech nam to, ojcom, dziadkom, bo bardzo często, nie tak dawno jeszcze mówiłem, że ja młody, ale teraz niestety muszę mówić, że ja dziadek. I wśród dziadków stoję, ale i są młodzi. I ojciec Dawid swojemu synowi Salomonowi, młodzieńcowi, który wstępuje na jego tron, zasiada, przejmuje ten wielki lud, wielkie państwo. On, Dawid, spisuje, jak gdyby mówi testament i swoje rozważanie nazwałem Testament Dawida. I w testamencie nie zapisuje mu granic, nie wymienia ksiąg, podbitych narodów, ale słuchajmy, co mówi. Dla nas, ojców, dziadków, żebyśmy wiedzieli, co pozostawiać swoim synom, wnukom. A młodym z kolei, żeby czytając to, słuchali, co jest ważne, co jest najważniejsze w życiu. Można zdobyć królestwo, tron, można posiąść olbrzymie majątności, rozsławić swoje imię. Ale co ten mąż Boży radzi temu młodzieńcowi? Przestrzegaj wiernie służby Pana. Tak. Boga swego i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jak są zapisane w Zakonie Mojżeszowym, aby Ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz. I ty, młodzieńce, czy młoda dziewczyno, jeżeli chcesz, żebyś miała błogosławieństwo, to czyń tak, jak tu Dawid radził swojemu synowi. A my, starsi, których droga życiowa się zbliża do końca, albo wręcz się kończy, pamiętajmy, co powinniśmy pozostawić swoim synom, swoim następcom. I mówi dalej ten mąż, aby i Pan dotrzymał obietnicy. To jest uzależnione, związane. Pan będzie błogosławił, ale od czego? Zależy od Ciebie. Bóg chce nam każdemu błogosławić, tylko oczekuje, żebyśmy my oczekiwali, żądali tego błogosławieństwa. Jaką mi dał, jaka pamiętamy z drugiej księgi Samuelowej. W drugiej księdze, w 7 rozdziale jest opisane to, gdy Pan Bóg złożył przysięgę Dawidowi. I tu nawiązuje do tego Dawid wydarzenia, mówi. Jaką mi dał, mówiąc, jeżeli synowi Twoje spełniać będą swoje obowiązki i postępować wobec mnie wiernie z całego swojego serca i z całej swojej duszy, to nie braknie ci potomka na tronie Izraela. Tak sformułował Dawid swoje życzenie, to duchowe bym powiedział. Ale następują inne. I z tym, jak gdyby wszyscy rozumiemy i zgadzamy się. Tegośmy jak gdyby oczekiwali podświadomie od Dawida. Spodziewaliśmy się, że Dawid takie coś może powiedzieć swojemu synowi. Ale czytajmy dalej. Trudniejsze może zalecenia w swoim testamencie składa swojemu synowi. I mówi 5 werset. Wiadomo ci także, co uczynił Joab, syn Seruji, co uczynił dwóm wodzom zastępów izraelskich, Abnerowi, synowi Nera i Amasie, synowi Jetera, których zamordował i za krew przelaną na wojnie dokonał pomsty w czasie pokoju. I krwią niewinną splamił swój pas, który nosił na swoich biodrach i sandały, które miał na swoich nogach. Postąpisz, jak ci mądrość twoja podyktuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Czy przypadkiem takim testamentem nie jesteśmy zaskoczeni z ust Dawidowych? Wydaje mi się, że nieco tak. Mąż Boży, tak szlachetna postać, taka wielka postać biblijna zleca, żeby swojego kuzyna, swojemu synowi, że pamiętaj, żebyś swojego wuja Joaba nie pozwolił, żeby jego siwizna w spokoju zeszła do grobu. Wymienia, co Joab uczynił. Dlaczego? Dlaczego obciążył tak wielkim, trudnym zadaniem swojego młodego syna, a nie dokonał tego sam? Nie rozliczył się za grzechy i winy z Joabem. Drugie, mówi, polecenie. Synowi Barzileja z Gileadu okazuj laskę. Niechaj będą w gronie tych, którzy jadają u Twojego stołu. Gdyż tak podchodzili do mnie, gdy ja musiałem uchodzić przed Absalomem, Twoim bratem. I to jest, myślę, zrozumiałe. I to podnosi na duchu, tak, tego spodziewaliśmy się po Dawidzie. Że wspomniał, że ci, którzy czynili dobrze dla niego, że teraz Ty, synu Salomonie, pamiętaj, że Barzilej kiedyś uczynił mi wielką przysługę, gdy ja uchodził przed Absalomem, gdy byłem ścigany, uciekałem, gdy wydawało się, że wszystko utraciłem, królestwo, chwale, zaszczyty. To w ten czas ten przyszedł nie próżno. Jeszcze o tym wspomniemy. Ale trzecie polecenie jeszcze mówi, jest też u ciebie Szemei. Semej w Biblii Gdańskiej mówią, syn Gery, Benjaminita z Bachurim. On złorzeczył mi dotkliwie w dniu, gdy uchodziłem do Mahanaim, gdy byłem w ucieczce, w poniżeniu, gdy byłem prześladowany. On wyszedł i szydził ze mnie. Pamiętamy ten opis. Dawid idzie doliną, wąwozem, górą idzie Semej, ciska proch i krzyczy złorzeczy. Idź, mężu krwi, i złorzeczy przeciwko królowi, chociaż król jest w otoczeniu armii, jest w otoczeniu swoich generalów, hetmana Joaba i innych. I przecież synowie, właśnie Joab między innymi mówi, pozwól, pójdę, a utnę głowę temu psu. I tak po królewsku mógł uczynić Dawid. Ale Dawid mówi, pamiętamy te słowa zapisane złotymi zgłoskami. Mówi, nie, to Bóg powiedział Semejowi, idź i złoże Dawidowi, bo Dawid był na wielkiej próbie. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan i ja przysiągłem mu na Pana, nie każę cię ściąć mieczem. Ale teraz to mówi, lecz teraz ty nie daruj mu tego, skoroś mąż mądry i zapewnie będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczona krwią stąpiła do grobu. Taki testament zapisał Dawid. Można by było powiedzieć, że patrząc z punktu politycznego, całości wielkiego królestwa Dawidowego, to mądre posunięcie uczynił. Ale my królami nie będziemy w tym znaczeniu świeckim, literalnym tutaj na ziemi. Nam to pouczenie niespecjalnie jest potrzebne. Dlaczego w takim razie jest zapisane taki testament Dawida? Znamy historię narodu żydowskiego, tego krwawego króla już nie z rodu Dawidowego, z dynastii Dawidowej, ale Heroda Wielkiego, który krwawo zapisał się nie tylko w stosunku do narodu, ale do swojej najbliższej rodziny, wymordował prawie wszystkich. I gdy zbliżały się dni jego końcowe życia, gdy już się wił w boleściach, w ten czas wymyślił szatański pomysł. Mówi, kazał hetmanowi, dowódcy gwardii, aresztować wszystkich znaczniejszych obywateli miasta Jerozolimy. I powiedział, że z chwilą, gdy ja umrę, zetnij wszystkim głowę. Płacz Jerozolimy za mną nie będzie, ale niech to będzie oplakując swoich najbliższych, będzie na konto moje. Tak się na szczęście nie stało. Ale czy to podobnie uczynił Dawid? Na pewno nie. Więc jaka lekcja? Jaka nauka? Czy jest jakaś nauka, lekcja, jaką my możemy wyciągnąć z tego? Dlaczego Dawid zlecił, aby Joab nie umarł śmiercią naturalną? Salomon miał się wystrzegać Joaba, swojego wuja. To był przecież Joab synem jego siostry. Joab, jeżeli chodzi o to historię znamy biblijną, uczynił dla Dawida, dla potęgi państwa Dawidowego dużo, bardzo dużo. Bardzo wielkie czyny uczynił, ale uczynił haniebne czyny. Czyny uczynił takie, które groziły rozpadem, załamaniem się królestwa Dawidowego. Bo w ten czas, gdy zamordował podstępnie, jak jest zapisane w drugiej księdze Samuelowej, w trzecim rozdziale, od 23 wersetu, sprawa, gdy Abner przychodzi, jak gdyby przynosi w ręku koronę nad dziesięcioma pokoleniami, w tym czasie w Hebronie nie ma Joaba. Ale gdy z pokoju, w przyjaźni Dawid odprawił Abnera, wraca Joab. Zawraca posłami Abnera i wychodzi przyjacielsko na spotkanie. Ale spotykając się, calując, podobnie jak później Judasz złożył pocałunek w stosunku do Chrystusa Pana, a tutaj uderzył mieczem pod piąte żebro i zamordował. I to wspomina właśnie Dawid. Drugi jeszcze taki haniebny czyn, bratobójczy czyn w rodzinie królewskiej, bo Amasa był z drugiej siostry synem, a więc znowuż siostrzeńcem Dawidowym. Joab zamordował, bo był zazdrosny o wielkość Amasy. Obawiał się, że Dawid przejdzie na stronę, obdarzy Amasę większym względami niżeli jego. Znowuż w podobny sposób, obejmując, calując, morduje drugiego męża walecznego, wybitną jednostkę w państwie Dawidowym, Amasę. Czy Dawid postąpił sprawiedliwie? Tu teraz zlecając to dokonać swojemu następcy, młodemu królowi, czy Salomon musiał rozpoczynać swoje rządy takimi czynami? Dlaczego sam nie ukarał Joaba za jego grzechy? On będąc królem, jeżeli wiedział, że Joab przestąpił prawo królewskie, prawo Boże, sprzeciwił się woli króla, dlaczego tego sam nie uczynił? Zapisane to jest właśnie w tej trzecim, w drugiej księdze Samuelowej, w trzecim rozdziale opisane. Gdy Dawid oplakuje Abnera, idzie za konduktem pogrzebowym Abnera, płacze i wymienia, i tutaj może godzi się odczytać, co wymienia Dawid. Dlaczego płacze, jest bezsilne, a pozostawia u władzy całą potęgę wojskową w ręku Joabowym pozostawia. I jak jest zapisane to w 3 rozdziale, a 39 wersecie. Ja jestem dziś jeszcze słaby, chociaż jestem namaszczonym królem. Ci mężowie zaś, synowie Seruji, są potężniejsi ode mnie. Niechaj Pan odpłaci temu, który złoczyni, według jego złości. Był bezsilny. Później, gdy zamordował Joab Amasę, podobnie był słaby, bo przecież to było po tym buncie jego syna Absaloma. Gdy już Absalom został pokonany, gdy na nowo Szebaś zbuntował się przeciwko Dawidowi, pokolenia izraelskie, to w ten czas właśnie stało się drugi raz tam. Wiemy, że Joab uczynił dla tego państwa, jak powiedziałem, i dla Dawida bardzo wiele. W jego imieniu przecież i dla Dawida zdobył Jerozolimę. Od tego czasu przecież Jerozolima stała się stolicą Izraela, miastem Dawidowym. To przecież nie kto inny, tylko pierwszy Joab wdarł się na mury Jerozolimy. A Dawid poprzysiął, że kto zdobędzie, ten będzie nagrodzony. Ale teraz postąpił w ten sposób. Zastanowimy się, jaka lekcja może wynikać z tego dla nas. Ale nim jeszcze to rozważymy, przejdziemy do drugiego wydarzenia, do Semeja. Znamy również tą historię bardzo piękną. Jak już wspominałem, Dawid ucieka, jest poniżony w oczach całego narodu izraelskiego. Większość narodu odstąpiła od Dawida. Jest sam z garstką najemnych żołnierzy. Natomiast własny naród od niego odstąpił. Przeszedł na stronę Absaloma. Często bardzo wspominamy tą historię Semeja. Zapisane jest w drugiej księdze Samuelowej, 16 rozdziale, od 5 do 12 wersetu. Przepiękny przykład ten, który wspominałem, gdy Dawid mówił do Joaba. To Bóg posłał Semeja i kazał mu złorzeczyć Dawidowi. Ja nie mogę temu przeszkodzić. Czyż to przepięknie pasuje do okresu nie starotestamentowego, lecz nowotestamentowego, postać jak gdyby żywcem wyjęta z Nowego Testamentu. Ale to uczynił właśnie Dawid w Starym Testamencie. Później losy zmieniły się. Absalom zostaje pokonany, Dawid wraca z ucieczki. Powraca powoli na swoją stolicę. I jednym z pierwszych, którzy przybiegli nad Jordan, to był właśnie kto? Semej. Ten, który pierw tak bardzo dzielnie złorzeczył mu, w taki sposób okrutny, chociaż skądinąd możemy zrozumieć, bo Semej był kim? Benjaminitą z rodu Saulowego. Tu nastąpiła zmiana dynastii, więc jak gdybyśmy mogli zrozumieć. Natomiast Joab był z rodu królewskiego, był z rodziny tej samej co Dawid. I to myślę, że ma ogromne znaczenie. Zaiste postępowanie Semeja opisane w 19 rozdziale 2 Księgi Samuelowej było obłudne w stosunku do Dawida. Ale Dawid, gdy przeszedł na stronę, gdy Semej upadł do jego nóg i wyznał, że on był winien, źle postąpił do niego, to Dawid mu darował i złożył nawet przysięgę. Przysiągł mu, że śmiercią nie zginie. A na słowa Joaba, jak może to darować, to powiedział, że jest radość tak ogromna w Izraelu, takie wielkie wywyższenie, że on nie może w tym dniu przelać żadnej kropli krwi. Ale to postępowania Semeja na pewno jest, było nieszczere. I dlatego, jeżeli zestawimy to, że Dawid składa przysięgę, czy można znaleźć w takim razie wytłumaczenie w Nowym Testamencie, że jak gdyby Dawid sam nie wykonał, nie złamał tej przysięgi, ale że polecił to uczynić swojemu synowi Salomonowi. I trzecie to, któreśmy odczytywali, to wspomnienie wspaniałe z kolei postępowanie tego Bazileja z Gileadu. W ten czas, gdy Dawid uciekał od Absaloma, ten zebrał się, nie tylko on, ale zebrali się inni i wyszli na spotkanie temu uciekinierowi, temu, który wydawał się w tej chwili przegrany, absolutnie ma wszystko, bo zostawił przecież królestwo, zostawił Jerozolimę i ucieka z garstką najemnych wojsk tylko, a natomiast za Absalomem opowiedział się cały naród. I w takiej chwili odważył się postawić ten Bazilej wszystkie swoje sprawy jednak po stronie Dawida i służyć jemu. Przyniósł mu wiele pomocy, pokarmu, odzieży, derek, jak jest napisane, do spania, miodu i innych wielu rzeczy. Ta historia jest zapisana w drugiej księdze Samuelowej w 17 rozdziale od 27 tam wersetu wcześniej nawet. Dawid sam wyświadczył, po powrocie na królestwo Barzylejowi wyświadczył wiele zaszczytów. Jego synów umieścił przy swoim stole, bo on sam, staruszek, powiedział, że on już nie potrzebuje, ale tą łaskę wyświadcz moim synom. Ale również Dawid przekazał swojemu synowi, pamiętaj i tą łaskę okazuj synom Barzyleja. Czy przypadkiem nie przypominają nam się słowa również Dawida, gdy powiedział, byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem co? Sprawiedliwego opuszczonego, ale coś jeszcze więcej, ani nasienia żebrzącego chleba. Czy tu nie jest wskazówka, że my ojcowie, że nasi ojcowie zasłużyli nam często na to, że nam się w ten lub inny sposób powodzi? Pomyślmy, przemyślmy, a z kolei jeżeli kochamy swoje dzieci, kochamy swoje wnuków, czy my nie możemy zapracować teraz już nawet dla nich? Na łaskę królewską. Gdy przystąpimy do zastanowienia się nad znaczeniem tego, pozafiguralne, dla nas jaka lekcja, myślę, że tu piękną figurę możemy wyciągnąć. Znamy, nie samiśmy zbadali, ale nauczyliśmy się, że Dawid przedstawia kogo? Kościół wojujący tutaj teraz w wieku Ewangelii. On nie mógł zbudować świątyni. Pamiętamy, że myśl powstała w umyśle Dawida, że zbuduje dom Bogu, że ja przecież mieszkam w pięknym pałacu, a skrzynia przymierza znajduje się pomiędzy namiotami, że nie godzi się tak, żeby ja był znacznie wyżej od obecności Bożej skrzyni przymierza. Mówię, zbuduję dom, ale Bóg mu przez Natana powiedział, nie ty zbudujesz, boś ty co? Przelazł wiele krwi, ale zbuduję dom imieniowi memu twój syn. Ale za to, Dawidzie, że tak twój umysł skierowałeś w tym kierunku, to ja ci wynagrodzę. To się Bogu podobało. I Pan Bóg wynagrodził Dawidowi. Salomon, przynajmniej w początkowej historii swego królowania, przedstawia pięknie co? Jeżeli Dawid był, ciągle staczał wojny, rozszerzał wprawdzie to królestwo, to Salomon opiął i nastąpiło w królestwie Salomonowym co? Pokój. Nastąpił pokój. To działo się wszystko, wojny działy się za Dawida, za Salomona nie. I Salomon pięknie przedstawia nam panowanie Chrystusa Pana w tysiącleciu. Że Chrystus Pan w tej postaci, chociaż wiemy, że nie cała historia Salomona jest piękna, ale w tym momencie możemy się dopatrzyć pięknie postaci panowania Chrystusa Pana. Jeżeli tak to pod tymi postaciami dopatrujemy się, to jak można zrozumieć ten testament Dawidowy? Jakie obrazy mogą służyć dla nas? Czy w tych trzech szczególnie, Joabie, Semeju i Barzyliem są, można się dopatrzyć jakieś grupy, jakieś klasy, jakichś ludzi? Albo czy inaczej, czy nie jest to wskazówka dla nas, jak powinniśmy postępować lub ostrzeżenie, jak nie powinniśmy postępować, żeby nie być na przykład tą klasą Joaba. czy Nowy Testament nie zapowiada takowego postępowania Chrystusa Pana. Otwórzmy sobie drugi list do Tesaloniczan. Drugi list od pierwszego rozdziału. Zaczyna się właśnie tym opisem, jak Chrystus Pan i jaka jest wola Boża w stosunku do tych spraw. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od szóstego wersetu czytamy tak. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Jezus, Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu palającym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich. Gdy rozpocznie się Królestwo Chrystusowe, nastąpi odplata sprawiedliwa. Sprawiedliwa odplata. I tutaj na pierwszym wypadku testamentu Dawidowego to mamy napisane, że zleca rozliczyć się z Joabem. Apostoł Paweł tu mówi, że rzeczą sprawiedliwą u Boga jest ująć się za swoim ludem. Znamy przecież werset Słowa Bożego, że jest powiedziane, kto się dotyka was, dotyka się źrenicy oka mego. Tak ważni i cenni jesteśmy. Słyszeliśmy w poprzedniej godzinie, ile krwi niewinnych albo świętych często ludzi zostało przelane w prześladowaniach. To nie jest tak, że wszyscy krzywdziciele będzie im podarowane i nie będą rozliczani. Będą rozliczanie, bo tak mówi Słowo Boże. Bóg ścierpiał, bo był okres czasu, wiek tysiąclecia, wiek Ewangelii taki. Tak jak Dawid był wystawiany na doświadczenia, był poniżany. Ale jeżeli chodzi o postać Joaba, przecież on był z rodziny Dawidowej. Jak gdyby można powiedzieć, on tworzył podstawę Królestwa Dawidowego. Można by powiedzieć, że jeżeli przeniesiemy na wiek Ewangelii, jeżeli Dawid przedstawia klasę Kościoła, to Joab był przecież z tej samej rodziny. On uczestniczył w tych najtajniejszych sprawach. I mnie się osobiście nasuwają, przypominają słowa Chrystusa Pana, zapisane w siódmym rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, 21 chyba werset i 23. Mówi, że owego dnia przyjdą i powiedzą: Panie, myśmy w imieniu Twoim dokonywali wielkich cudów, diabłów wyganiali, leczyli, w Twoim imieniuśmy inne rzeczy czynili. Ale co? Ja powiem wam, nigdy nie znam was, nigdy was nie uznałem. Czyż w imieniu samego Dawida nie czynił Joab tych posunięć? Tak, ale sprzeniewierzył się ważnym zasadom. I myślę, że tu jest podobna. Jeżeli możemy być poświęceni, możemy być, przecież lud Boży w wieku Ewangelii nazwany jest klasą jaką? Królestwą, królewskim kapłaństwem, ale w stosunku do rodu królewskiego są również zaostrzone jak gdyby wymagania. Tak samo było w stosunku do rodziny, jeżeli chodzi w tym wypadku do Joaba. On nie mógł sobie tak dowolnie postępować. I jaka historia dalej z Joabem, co się dzieje? W tym rozdziale pierwszej królewskiej w 28 wersecie czytamy: gdy zaś wieść o tym dotarła, o tym, że na tron został powołany Salomon, a w tym czasie Joab już utworzył nowego króla, na pewno odgrywał bardzo wielką rolę przy drugim synie Dawidowym. On go chciał wprowadzić na tron i uzależnić zupełnie, ale gdy się dowiedział, że Dawid jednak pomazał, z rozkazu króla Dawida został pomazany Salomon na króla, to mówi, gdy zaświeci o tym dotarła do Joaba, a Joab opowiedział się za Adoniaszem, chociaż nie opowiedział się za Absalomem, schronił się Joab w namiocie Pana i uchwycił się narożników ołtarza. Uchwycił się rogów ołtarza. A jeżeli ktoś się uchwycił rogów ołtarza, to co? Był uratowany. Był uratowany, jeżeli był nawet mężobójcą, ale jakim? Z nieobaczenia. Joab był mężobójcą z nieobaczenia? Takim niestety nie był. On był rozmyślnym mężobójcą. I wydaje mi się, jestem przekonany, że możemy pięknie znaleźć odpowiedź w liście świętego Pawła, w liście do Żydów. Na pewno wszyscy już braterstwo znają te słowa, jako słowa ostrzeżenia. A więc dla nas niech posłużą za ostrzeżenie, że możemy być wielkimi działaczami na niwie pańskiej. Możemy wiele dokonać, ale jeżeli będziemy naruszali prawo, na pewno to się Chrystusowi ani królowi to nie będzie podobało. I w liście do Żydów w 6 rozdziale odczytamy sobie od 4 do 6 wersetu. Słowa bardzo takie ostre, ciężkie słowa, ale słowa napisane do nas, do każdego z nas, nie jako potępiające, lecz jako słowa ostrzegające. Mówi, jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, królewskiego kapłaństwa i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, już w dobie dzisiejszej. Mówi, gdy odpadli, powtórnie odnowili się i przyjść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Joab wystawił Dawida na wielkie urągowisko. Dawid był królem, ale on pod bokiem króla uczynił rzecz straszną, sprośną, obrzydliwą, morderstwo i Dawid był bezsilny. Ale to nie jest tak. To było pozornie. I przez cały wiek Ewangelii byli tacy. I myślę, że pierwszym był takim właśnie Judasz. Że przecież w podobny sposób, calując Chrystusa Pana, zdradzał Chrystusa Pana. Ale czytajmy jeszcze słowa również tego samego apostola z listu do Żydów. Z 10 wersetu, z 10 rozdziału, ale tu odczytajmy sobie z powyżej. I myślę, że bardzo zastanawiające zestawienie, bo często odczytamy tylko wyjątek, a to odczytajmy cały kontekst. Mówi, gdzie zaś jest odpuszczenie od 18. Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kaplana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, na tą drogę. Zachęta, zaprasza nas apostoł Paweł. W pełni wiary, oczyszczeni w sercu od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Ale co dalej mówi? Trzymajmy się niewzruszeni nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest, który dał obietnicę. I baczmy jeden na drugiego. Po co? Czy on jest taki lub inny? Mówi, w celu pobudzenia się do miłości i do dobrych uczynków i nie opuszczając wspólnych zgromadzeń. Bracia, jakie są ciężkie słowa, nie opuszczajmy wspólnych zgromadzeń, często odczytujemy, ale czy sobie uświadamiamy, co następne zaraz myśl mówi? Do czego zalicza? Przed czym przestrzega? Czy często nam się nie zdarza, nawet staje się taką modą, być może czasem tylko konwencyjnymi braćmi, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych? Jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzimy, że się ten dzień przybliża. Czy teraz mamy jeszcze duże wątpliwości, że blisko jest ten dzień, że blisko koniec tego wieku, tego świata? I dalej mówi, co apostoł Paweł. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, czy nie zalicza opuszczanie zgromadzeń społecznych do rozmyślnego, rozmyślnego grzechu, nie ma dla nas ofiary za grzech. Braterstwo, to nie ja mówię. Ja tylko czytam słowa świętego apostoła Pawła. Lecz tylko straszne oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników, czy chcemy się wśród nich znaleźć, kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien ten będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie, nie do nas. My możemy tylko odczytać, ale mam nadzieję, że tylko jako słowa ostrzeżenia. Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Nie my, nie bierzmy się my do sądzenia. Pan będzie sądzić lud swój. Straszna to rzecz paść w ręce Boga żywego. Czyż nie tak się stało Joabem? On przyszedł do... Uchwycił się na dziedzińcu rogów ołtarza. A cóż ołtarz miedziany przedstawia rogi ołtarza? Czyż nie Chrystusa? Czyż Chrystus nie gładzi wszelkich grzechów? Tak, ale on był już tak wysoko podniesiony. On był w rodzie królewskim. Dla niego nie starczyło. I wiemy, że Salomon powiedział do swojego hetmana, mówi, idź i przy ołtarzu zabij Joaba. Joaba zginął przy ołtarzu. Sprawiedliwość musiała się, jak gdyby inaczej mówiąc, Chrystus nic już nie mógł uczynić dla takiego człowieka, jak był Joab. I myślę, że tu jest, możemy się dopatrzyć klasy, w której śmierci. Mówi, natomiast jaka możemy się lekcji nauczyć, jakiej klasy dopatrzyć się w Semeju? Czy Semej nie postąpił obrzydliwie, źle? Bardzo nieprzyjaźnie dla Dawida? Na pewno tak. Ale on był otwartym przeciwnikiem ludu Bożego, jeżeli przenosimy już na wiek Ewangelii, którzy w sposób rażący i świadomy zadają cierpienia, lecz nie są z tej samej klasy. Czyż Chrystus Pan nie powiedział też, gdy mówił o wiernym i niewiernym słudze, że niewierni słudzy co? Biją współsług, żebyśmy się takim nie znaleźli. Niech razy, jeżeli trzeba już przenosić, tak jak przenosił Dawid, niech te razy będą od przeciwników. Tak jak Semej, z innego pokolenia, z innego ludu, ale nie spośród braterstwa. Lecz nie są z tej samej rodziny. Oni otrzymają, tak jak otrzymał Semej, szansę jeszcze odpokutować. I w tysiącleciu dla takich będzie nadzieja. Ale będą postawione twarde warunki, jak były postawione dla Semeja. Pamiętamy, że w stosunku do Semeja mówi, przeprowadźcie. I Semejowi powiedział, Salomon, mówi, pamiętasz, coś ty uczynił dla mego ojca? Pamiętał. Tej rzeczy zapomnieć nie można. Czy ci, którzy powstaną prześladowcy, którzy przelewali krew w noc świętego Bartłomieja, którzy przelali krew Husej i innych bezimiennych dla nas, bezsprzecznie często bezwzględnie sług Bożych, czy oni zapomną to? Myślę, że będą pamiętali. Ale Salomon, ten pozafiguralny Salomon nie będzie stawiał warunków śmierć i koniec, boś ty kiedyś uczynił krzywdę. Lecz okres tysiąclecia będzie próbą posłuszeństwa. Tak jak Semejomu mówi, idź i zbuduj sobie dom gdzie? W Jerozolimie, koło króla, blisko, pod jego opieką, łaską. A Semej mówi co? Dobra to myśl, królu, wspaniała. No jesteś bardzo wspaniałomyślny dla mnie, bo przecież mi się należała śmierć. Ale co postawił Salomon? Ale dnia, którego przekroczysz poczot Cedron, zapewne śmiercią umrzesz. I co sam powiedział? Wspaniale, to jest dobre. ale długo wytrzymał, dosyć długo, 3 lata, jak podaje Biblia, wytrzymał, a później o byle takie głupstwo, bo mu uciekli słudzy. Niewolnicy naraził świadomie na swoje życie. Myślę, że tu możemy zobaczyć tą klasę, która się obludnie będzie poddawała Chrystusowi Panu. Ale nie, on to się nie ukryje, tak jak w stosunku do Semeja. I sprawiedliwa pomsta się objawi. Przecież znamy słowa świętego, samego Chrystusa Pana. Święty Jan Objawiciel zapisał w 6 rozdziale, w 9 i 10 wersecie. Gdy tam pisze, że widział ołtarz, a pod ołtarzem co? Dusze pościnane. I te dusze pościnane pod ołtarzem co wolały? Dokądże, Panie wielki, sprawiedliwie nie mszczysz się krwi naszej? Bo jeszcze nie przyszedł czas. Ale gdy przyjdzie czas, Bóg rozliczy. Chrystus rozliczy te krzywdy, te łzy przelane, te cierpienia wynagrodzi, a krzywdy będą osądzone. To nie znaczy, że ja mówię, że będą, wszyscy poniosą pomstę. Ale ci, którzy nie poddadzą się władzy królewskiej, podobnie jak Semej w stosunku do Salomona, to zginą. Bo Semej zginął. Przecież Chrystus Pan powiedział również podobne, gdy się liczył ze sługami, którym dał talenty, gdy odjeżdżał. To gdy się rozliczał ze sługami, na koniec mówi co? Przywiedźcie mi tych, którzy byli co? A przeciwnie, żebym ja objął królestwo. Przywiedźcie mi i przede mną je pobijcie. Tu lekcja jest zapisana. Pozostaje ta trzecia klasa, pokazana w Bazyleju. Przyjemne, już się o tym przyjemnie mówi. Tak jak już wspominałem, że my możemy w dobie dzisiejszej zapracować dla swoich synów. I jestem przekonany, że nasi rodzice zapracowali do nas. Pracujmy również dla swoich. Pamiętamy wszyscy słowa Chrystusa Pana z przypowieści z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Gdy mówi, gdy będą wszyscy zgromadzeni, to Chrystus ten Pan wymienia. I mówi do jednych, że co? Byłem nagi, przyodzialiście mnie. Byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Byłem chory, głodny, nakarmiliście mnie. I wiele innych. I ci sprawiedliwi mówią, Panie, kiedy? Kiedy? Czy ja, ty, siostro, bracie, przyjacielu, będziemy tacy, że będziemy powiedzieć, Panie, kiedy? A Pan nam odpowie, wtedy, gdyś poszedł do tego brata, gdy tam cierpiał, gdy płakał, do tej siostry, to mnieś to uczynił. Dałby Bóg, żebyśmy byli takimi w tej klasie, a nie tymi drugimi, którzy powiedzieli, Panie, kiedy? Przecież my byśmy Tobie uczynili. Ale Pan powie, jeżeliście coś tym najmniejszym moim nie uczynili, nieście nie uczynili. I oby Bóg dał. Na pewno, żebyśmy byli w tej klasie poświęconych. Ale tu mamy pokazane również lekcja wspaniała inna, że Bóg jest sprawiedliwy i wynagradza wszystko. Przecież jest w Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale, 42 wersecie zapisane, że jeżeli ktoś poda kubek zimnej wody, ale komuś w imieniu co? Ucznia. Dlatego, że ktoś jest uczniem Chrystusowym. Nie tylko dlatego, że bliźnim. Bo bliźni też będzie wynagrodzony. Ale dlatego, że dopatrzy się w tym bracie, w tej siostrze ucznia Chrystusa. Mówi, otrzyma zapłatę swoją. I dałby Bóg, żeby ta lekcja pobudziła nas. Żebyśmy, jeżeli się czasem opuściliśmy, żeby nas posłużyła jako wstrząs. Może uświadomiła może, że nawet tak w naszym pojęciu często błahe, jak opuścić zgromadzenie. Może lepiej pojechać w góry, nad morze, bo przecież ja w zgromadzeniu to mogę być co niedziela. Mogę, tylko że to staje się coraz częściej. Coraz częściej mnie gdzieś indziej ciągnie. Pamiętajmy, jakie zestawienie jest. A z kolei inne zachęty niech posłużą nam, że praca, że służba dla Pana nigdy nie jest daremna, że służymy samemu najwyższemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, Królowi Królów i Panu Panów, a On na pewno wynagrodzi wspaniale, po królewsku. I dałby Bóg, żebyśmy się znaleźli przede wszystkim w klasie tej Dawida, zwycięskiej, ale również tą lekcją niech posłuży nam, żeby było zachętą, żebyśmy się starali znaleźć miejsce i służbę, żeby tak jak nasi bracia tu dzisiaj nas goszczą, niech wiedzą, że to czynią dla kogo? Dla Pana. I oni wiedzą, że podobnie jak Barzylej wyszedł w drodze, na drogę Dawidowi i dał ten derkę. Dawanie nawet przykrycia to inne. To jest poczytane przed Bogiem widoczne. I dałby Bóg, żebyśmy byli właśnie podniesieni tą lekcją i dostąpili tego zaszczytu przynależenia do chwały, do pochwały przez Pana. A również zapracowali dla swoich najbliższych, dla swoich dzieci, wnuków i następców. Dziękuję za uwagę.